Strefa rodzica.
I godzina 22 minęła, Agata Puścikowska, druga godzina strefy rodzica. No właśnie, troszkę Państwu ponarzekam, bo już trudno w domu wytrzymać czasem, bo ostatnio się oziębiła, powinno być ciepło, bo trzeba nosić maseczki od jutra, bo już mamy dosyć tego chleba pieczonego nawet w domu, bo trzeba myć ciągle ręce, bo jest w ogóle źle i straszny jest ten koronawirus. No właśnie, i tak narzekamy, narzekamy, narzekamy. Ja się łapię nawet sama na tym, że zaczynam być taka mocno narzekająca i jęczy dusza wprost. Czy to ma sens? Czy to jest rzeczywiście tak, że jak ja sobie troszeczkę ponarzekam na trudną rzeczywistość, nie ma co do tego wątpliwości, to będzie mi lepiej? Czy to mi poprawi samopoczucie? I czy, uwaga, moim bliskim będzie ze mną dobrze? Co to jest narzekanie? Dlaczego narzekamy? I czy warto? I jak sobie radzić z takimi nastrojami właśnie, gdy chce się narzekać, gdy po prostu nie wytrzymujemy i tak sobie troszeczkę właśnie ulewamy narzekając, mówiąc kolokwialnie. Będą z nami specjaliści, nie wiem, czy na co dzień narzekają, zapytamy. Zastanawiam się też, czy Państwo narzekają, szczególnie w tym czasie, czy to Państwu poprawia humor, czy wręcz przeciwnie. Będę z Państwem do godziny 23. Ach, ponarzekajmy. Zapraszam serdecznie, Agata Puścikowska. Wracam do Państwa, 22:07. I jest z nami osoba, która nigdy nie narzeka, zawsze jest ogromną optymistką, uśmiechniętą, zadowoloną z życia i naprawdę nigdy, nigdy nie użala się nad sobą. Sabina Zalewska, halo, halo Sabino.
Tak, słyszę cię.
No, to jest taki wstęp, zastanawiam się, czy się zgadzasz z tym wstępem.
Oj, taki chyba nie do końca tak jest.
No troszeczkę tutaj wzięłam cię pod włos. Mam nadzieję, że Państwo wyczuli sympatyczną, mam nadzieję, lekką ironię. No bo chyba każdy z nas, Sabino, czasem sobie lubi ponarzekać. Jesteś psychologiem, jesteś mamą. Jak to jest z tobą?
To jest tak, że wszyscy lubimy ponarzekać i to narzekanie to oczywiście jest jak przefiltrowanie takiego balonu z emocjami. Troszkę musi nam się ulać, troszkę tych emocji spuścić i narzekanie właśnie temu służy. Ale oczywiście narzekanie musi mieć swój kres, czyli nie może być zbyt długie, bo wtedy jakby popadamy w taki nastrój przygnębienia, smutku. I przedłużające się narzekanie już może przejść w nawyk.
Nawyk. Innymi słowy, jak zaczniesz narzekać i się nie opanujesz, to po prostu będziesz uzależniony od tego narzekania i zaczniesz się robić taką jęczyduszą przykładowo.
To prawda. Można się zrobić taką osobą, która też czasami przez narzekanie jakby wymusza na otoczeniu, żeby się nią zainteresować, żeby zaprzeczyć, żeby się z nią nie zgodzić. Czyli chce się znaleźć czasem w centrum zainteresowania wszystkich dookoła.
A może, żeby pocieszyć, może osoba, która ciągle narzeka, po prostu pragnie zainteresowania, ale po prostu pocieszenia.
Pewnie tak. Myślę, że takie osoby bardzo często chcą, żeby na nie zwrócić uwagę, bo to pewnie są różne punkty widzenia i też różnie można realizować to narzekanie. Z jednej strony właśnie przepuścić i przefiltrować te emocje, tak jak mówiłam wcześniej, ale czasami są osoby, które są generalnie pesymistycznie nastawione do życia i one ciągle narzekają. I tak. Otoczenie wtedy zwraca na niej bardziej uwagę. Mhm.
No dobrze, a czy to jest prawda? Bo ja czytałam jakiś taki tekst, artykuł, w którym jeden z właśnie z profesorów psychologii dowodził, że narzekanie to też się tak udziela i że jak jedna osoba zaczyna narzekać, to za chwilę narzeka druga, a potem jeszcze trzecia i czwarta i że to tak troszeczkę pączkuje to narzekanie między ludźmi. Bo
To
można się
prawda,
zarazić, tak
że
jak koronawirusem, to narzekaniem. Jak to jest?
Można się zarazić narzekaniem. To prawda, że jeśli właśnie to narzekanie się przedłuża, czyli nie jest tylko przefiltrowaniem tych negatywnych uczuć, to może zarażać otoczenie dookoła. Czyli to jest troszeczkę tak, jakbyśmy zabarwiali to otoczenie taką ciemną chmurą lub swoim
pesymizmem.
Pesymizmem. Tak, przepraszam.
No dobrze, ale rozumiem, że tak, narzekamy, bo chcemy na siebie zwrócić uwagę, bo czasem potrzebujemy po prostu jakoś, no, jakiegoś rozluźnienia, uwolnienia emocji. Dlaczego jeszcze? Może my mamy po prostu emocje, dlatego narzekamy.
Halo?
Czy się słyszymy? Halo,
tak,
halo?
Coś słabo, na chwilę zniknęłeś.
Aha, no tak jak powiedziałam, nadaję z domu, wszystko się może zdarzyć, ale na razie nie zapeszać, idzie w miarę dobrze, wszystkie sprzęty nam tutaj działają. Sabino, może my po prostu mamy powód i to takie narzekanie to jest troszeczkę taki sposób, żeby chociażby w tej sytuacji obecnej, no nie zwariować mówiąc wprost.
Na pewno to jest, może być taki moment w naszym życiu, w którym mamy za dużo napięcia, za dużo stresu i na pewno jest to taki czas. I dlatego jakby psychika broni się przed myśleniem o tym, co jest dookoła negatywne i jakby przyłącza się do tego, co się dzieje. I dlatego może to tak wyglądać.
No dobra, ale tak, jeżeli zaczynamy narzekać i to narzekanie no, przestaje już być takie, powiedzmy sobie, zwyczajne, tylko jakby przejmuje nad nami kontrolę, innymi słowy, mamy ciągle narzekać, widzieć w tym momencie świat no, zupełnie w czarnych barwach, czy to może być w jakiś sposób niebezpieczne dla naszej psychiki?
Tak, jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia psychicznego człowieka, bo rzeczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, można raz się zarazić takim narzekaniem, czyli słysząc dookoła można przejąć taki sposób patrzenia na świat i rzeczywistość. A poza tym, jeśli to się właśnie przedłuża, to często ten lęk i frustracja, która jest związana z tym narzekaniem i która wywołuje właśnie i lęki, i frustrację, może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego.
A jak poznać, że to już troszeczkę, to narzekanie, to już nie jest taka norma, tylko nam się to troszeczkę gdzieś tam wychodzi spod kontroli?
Myślę, że jeśli w ogóle nie zauważamy nic dobrego w życiu, albo coraz więcej zauważamy tych negatywnych rzeczy, a nie pozytywnych, to już troszeczkę wychodzi spod kontroli. Poza tym musimy pamiętać o bliskich i o osobach, które nas otaczają. Zawsze mamy prawo do narzekania, nawet przed samym sobą, ale jeśli jesteśmy w domu, w rodzinie, wpływamy na ludzi, których kochamy, to wtedy musimy znajdować tą dobrą stronę życia. Zresztą ona zawsze jest.
Nawet podczas kwarantanny.
Jeśli jest za dużo, no to po prostu już wymyka się to pod kontroli.
No dobra, a jak dopada nas taki moment, że chcemy sobie ponarzekać i już nas po prostu rozpiera taka nie do końca pozytywna, raczej negatywna energia, w jaki sposób sobie z tym radzić? Co zrobić innego? W jaki sposób te emocje, które chcą z nas wyjść, co z nimi zrobić? Jak sobie poradzić w takim momencie?
To oczywiście zależy wszystko od człowieka, bo każdy człowiek inaczej rozładowuje te napięcie. Najczęściej w takich poradniach czy rozmowach właśnie związanych z poradniami Prosi się o na przykład spisanie takich emocji, czyli przerzucenie ich na papier, na słowa, które są spisane, i to już rozładowuje to negatywne napięcie. Ale są też inni ludzie, którzy robią to poprzez ruch, aktywność, na przykład muszą się ruszać, biegać.
Oj, to teraz wiesz, ruch i aktywność to jest właśnie ta sytuacja ekstremalna, bo mówimy o czasie pandemicznym, no i no nie do końca ten ruch jest teraz wskazany, w sensie mówię o przemieszczaniu się, prawda?
Ty mówisz o przemieszczeniu, ale to ja mówię o ruchu jakimkolwiek. Ja na przykład staram się codziennie z córką ćwiczyć po 20,5 godziny. Jest to ruch oczywiście taki, który możemy zrobić w mieszkaniu, czyli nie biegamy, ale się ruszamy. I myślę raczej bardziej tutaj o takim ruchu. Nie siedzeniu na kanapie czy w fotelu przed telewizorem i zamartwianie się i widzenie tych, ale właśnie takim rozładowaniu ruchem, który można wykonać w domu.
Tutaj przed godziną rozmawialiśmy z, nie wiem czy nas słuchałaś, jeśli nie, to żałuj naprawdę, bo miałam tutaj wyjątkowych gości z całego kraju niemal. Mówię tutaj o muzykujących rodzinach, które właśnie zamiast narzekać, zbierają się w dużym pokoju i grają i śpiewają, a potem wrzucają tę swoją twórczość w internety i podbijają internet. Bardzo ciekawe zjawisko.
To jest jeden z rodzajów aktywności. Można też pisać wiersze. No, każdy człowiek jest inny i każda rodzina jest też inna. Myślę, że każda rodzina ma swoją własną przestrzeń na to, żeby właśnie rozładować te negatywne emocje.
Podsumowując, narzekać czy nie narzekać?
Halo?
Sabinko, czy się słyszymy? Halo, halo?
Halo, troszkę słabo słyszę, przepraszam.
No niestety, tak to bywa. Natomiast podsumowując, narzekać czy nie narzekać?
Ja myślę, że narzekać, ale w takim odpowiednim stopniu. To znaczy, żeby rozładować napięcie, jeśli nie potrafimy inaczej, ale też, żeby nie przekraczać tej granicy.
Takiej pewnej granicy. Innymi słowy, narzekać, ale z umiarem, była z nami, chciałam powiedzieć w studio, no nie w studiu, ale i Państwo mieli możliwość posłuchać dobrych rad dr Sabiny Zalewskiej, która jest psychologiem, mamą, czasem narzeka, ale z umiarem. A teraz piosenka. Och, marzenia są niewątpliwie bardzo ważne. Szczególnie u mnie coraz więcej tych marzeń związanych z tym, co będzie po czasie epidemii. No i tak sobie zastanawiam się czasem właśnie, co ja zrobię, gdy już będzie można robić wszystko, co zawsze. Czy na przykład gdzieś pojadę, czy spotkam się z przyjaciółmi. No to są moje marzenia i mam wrażenie, że wolę marzyć o tym, co będzie, niż skupiać się na tym, czego w tej chwili nie ma. Ale czasem narzekanie bierze górę. Zastanawiam się, Magdo, jak
Dobry
Ciebie
wieczór.
Magda Macyszyn, coach, kobieta sukcesu, osoba, która nigdy nie narzeka, czy zawsze narzeka?
Wiesz co, to jest różnie. Bo właśnie niedawno narzekałam. Bo słuchajcie, właśnie w dobie koronawirusa zmarła nasza ukochana babcia.
O, bardzo
i nie
przykro.
Mogliśmy być na pogrzebie. No i co? Ładunek energetyczny, emocjonalny, który się gdzieś pojawił w organizmie, w moim sercu, no był wielki.
No i trudno nie narzekać, prawda?
No trudno jest nie popłakać, nie narzekać na sytuację, w jakiej jesteśmy w naszym kraju, czy na całym świecie. Trudno jest znaleźć produktywne jakieś rozwiązanie. Więc sobie ponarzekałam trochę i popłakałam troszkę. Pożegnałam się sama i na kartach dziennika z moją babcią. Ale są sytuacje, proszę Państwa, w których narzekanie jest nie musi osłabiać. Wszyscy skupiamy się na tym, że narzekanie zmienia mózg, osłabia wolę działania. Ale
No
też nie możemy
właśnie,
wypierać
takie są
trudnych
ponadto
emocji,
badania, że jak
tak?
się narzeka,
No
to są
tak.
takie zmiany, które wręcz uszkadzają nasz mózg.
Tak, ja myślę, że to są bardzo mądre badania. I kiedy narzekanie jest naszym nawykiem, czy stylem bycia, czy sposobem komunikacji, to po prostu odpalają się różne synapsy w naszym mózgu i to może być niebezpieczne. Więc naprawdę niezdrowe dla organizmu. Ale też można narzekać konstruktywnie, tak?
A co to jest narzekanie konstruktywne?
Wiesz co, Agata, powiem ci, że w mojej rodzinie mam różne typy osobowości i różne typy ludzi. I mam taką jedną, bliską mojemu sercu osobę, z którą nie mogę znaleźć innego kontaktu, jak jedyną formą kontaktu jest po prostu posłuchać jej narzekania.
Myślałam, że
I
wspólnie
wtedy dopiero
narzekamy.
zaczyna się rozmowa. Więc to są bardzo dziwne rzeczy, ale są ludzie, którzy są po prostu bardzo nieświadomi tego, jak komunikują, w jakich nawykach żyją i nie każdy jest w jakimś wielkim rozwoju i nie każdy jest skupiony na pozytywnych rzeczach. Natomiast myślę sobie, że jest troszkę plusów narzekania.
Słucham,
Natomiast
jakie są te plusy?
musi to być narzekanie takie rozsądne,
No dobra, to najpierw te
które
plusy.
właśnie pozwala nam na jakąś ulgę, tak? Na
Tak,
pewno
czyli.
nie takie narzekanie, które nas gdzieś zamyka, czy po prostu obezwładnia. O.
Okej, czyli plusy to są na pewno takie, że jeżeli mamy kontrolę nad narzekaniem, czasem nam to sprawia ulgę jakąś tam sobie pomagamy. Czy są jeszcze jakieś inne plusy?
Wiesz co, no plusem jest w ogóle kontakt ze swoimi emocjami, bo jak można mieć kontakt tylko z dobrymi emocjami, skoro nie można się skontaktować z tymi emocjami, które są tak zwanymi trudnymi emocjami. Więc ja myślę sobie, że przyznawanie się w ogóle do takich emocji trudnych typu złość, żal, czy smutek, jest w ogóle podstawą rozwoju. Więc my ludzie mamy dostęp do wszystkich emocji, tak? I ci, którzy są szczęśliwi, odczuwają po prostu wszystkie emocje. Natomiast tak jak mówię, że jeśli to odczuwanie pozostawia nas w żałobie przez bardzo długi czas, czy prowadzi nas do jakiegoś nawyku, czy stylu życia, to wtedy warto poprosić o pomoc, tak? I spróbować zredukować ten nawyk, zredukować po prostu styl myślenia i spróbować to zastąpić czymś innym. Natomiast czasami przy oswajaniu się z nową sytuacją, tak jak ja mówię tutaj o żałobie, to jest bardzo trudna, że tak powiem, sytuacja dla wielu z nas. Te emocje nam pewnie towarzyszą i pewnie trochę odpalamy w sobie takiego narzekania, czy nawet gniewu.
To jest taki czas teraz, w którym nawet optymistom jest trudno, prawda?
Tak. No, trochę tak. Bo w
Bo
ogóle nie
zazwyczaj
wiemy,
no
co nas
to.
czeka.
No właśnie, to jest dość ekstremalne w tym sensie, że pesymiści to zawsze jęczą, zawsze narzekają. Jest im źle. Ja teraz obserwuję, nawet wśród osób takich bardzo energetycznych, optymistycznie patrzących na świat, no właśnie takie pewne przygnębienie i też sobie myślę, że tutaj warto też powiedzieć trochę o tym narzekaniu takim internetowym, bo jak my sobie jęczymy trochę w domu, czy byle nie za dużo, czy bliskim, no to się. Wiemy, ktoś nam odpowie, może pocieszy, może ofuknie, ale to się nie rozchodzi, to narzekanie gdzieś tam dalej. To jest takiego narzekania w tej przestrzeni, do której my się wszyscy przenosimy w jakiś sposób, czyli do przestrzeni internetowej. I to może mieć też słabe konsekwencje, tak sobie myślę.
No, może mieć słabe konsekwencje, bo ja myślę, że w narzekaniu bardzo ważną rzeczą jest też, żeby bardzo dokładnie dobrać sobie odbiorcę. Kiedy sobie popłakałam nad sytuacją, która jest właśnie w naszym kraju, to porozmawiałam z moim mężem, tak? To jest bardzo, to jest odpowiedni odbiorca mojego narzekania. Jemu to nie dużo, że tak powiem, robi, tak?
Ale to natomiast też nie jest częste, bo to nie jest wcale tak, że każda druga połówka jest dobrym odbiorcą narzekania, bo może wręcz być odwrotnie, może być osoba, która jest zupełnie nieimpregnowana i może to tak...
Dokładnie tak, dlatego mówię, że starannie warto dobrać odbiorcę, tak? Kogoś takiego, z kim można na przykład konstruktywnie rozwiązać daną sytuację, tak? Z kimś, kim się czujesz komfortowo. Z kimś, kogo nie zalejesz.
Tak, którego nie obciążysz.
Kogo nie obciążysz, dokładnie. Kogo ta, że tak powiem, biegunka słowna nie zanieczyści na długo. Więc to jest naprawdę bardzo kluczowe w takim narzekaniu konstruktywnym, tak? Narzekaniu, które może zaradzić jakiejś sytuacji, tak? I właśnie to jest takie dobre narzekanie, to jest takie, w którym mamy chęć znalezienia rozwiązania, może ukojenia emocji w jakimś celu.
Mhm. Zdaję sobie sprawę, że po to chociażby narzekam, żeby troszkę mi było lepiej, troszeczkę oczekuję zainteresowania, może przytulenia, może dobrego słowa, ale tak. Nie przez wchodzę w to całą sobą. O to ci chodzi?
Tak. I przede wszystkim nie jest to wszystko, co nas łączy, tak? Myślę sobie, że każdy z nas chce być szczęśliwy, wolny emocjonalnie. Teraz jest taka piękne słowo elastyczne emocjonalnie, tak? I bardzo często kluczem do rozwiązania na przykład problemu narzekania, jest po prostu takie doświadczenie zaprzestania narzekania. Czyli są pewne rzeczy, które można przestać robić. Ja zachęcam takie osoby, które zauważyły w sobie, że właśnie w tej sytuacji, w której są, narzekają, czy zarażają swoich bliskich takimi negatywnymi emocjami, żeby sobie zapisać, na co narzekają. Być może wtedy przyjdzie nam refleksja, dlaczego narzekamy, tak? Po prostu zacząć
ukonkretnić te nasze tematy do narzekania.
Przelać na papier, tak? Papier wszystko wytrzyma. A drugi człowiek niekoniecznie. Więc jakby mieć wzgląd na drugiego człowieka, robić drugiemu, co nam jest miłe, więc czasami ich oszczędzić, tak? Więc po prostu najważniejsze jest, żeby mieć świadomość, na co my narzekamy. A najlepiej zauważymy to poprzez spisywanie tego, co nas denerwuje czy frustruje. I pooglądanie tego wszystkiego, poczytanie tego.
Może się okazać, że ta tragiczna maseczka, na którą narzekamy i z której robimy naprawdę wielki problem, no nie jest takim straszliwym problemem.
Nie.
Jakąś taką dyskusję właśnie, że to jest coś strasznego, ta maseczka, którą trzeba od jutra nosić. No i w ogóle narósł ogromny problem wokół tej maseczkę sprawiłam kolorową i mimo, że no nie jest łatwo w niej chodzić i oddychać, to jakoś ją tak polubiłam.
No, trzeba w jakimś sensie zaakceptować i oswoić się z tym, co nowe, a wiadomo, że nam ludziom jest bardzo często przyjmować nowe sytuacje, czy sytuacje pandemii. Wszystko, co nowe, nas denerwuje, tak? Więc ja bym tutaj postawiła na taki okres na oswajanie się. Po prostu zaakceptowanie tego, że tak ma być i koniec.
No właśnie, bo nie poprawimy sobie humoru, a przynajmniej na dłuższą metę sobie nie poprawimy humoru. Tak jak powiedziała Sabina, lepiej czasem poćwiczyć. Tak jak ty powiedziałaś, Magdo, napisać to, co nas jakoś tam męczy i no i najważniejsze, żeby to narzekanie nie brało góry nad nami, nad zdrowym rozsądkiem i relacjami. Dzięki Ci, Magdo. No i cóż, zdrowia Ci życzę i jak najmniej
Dzięki,
powodów
wzajemnie.
Do narzekania.
I też czerpania energii, tak? Z rodziny, z tego, że jesteśmy razem, z relacji. Aktywność fizyczna, tak jak mówisz, świetna rzecz, tak? Ale z pasji, z czytania, mamy trochę więcej czasu na to. Nie dać się otępić tym narzekaniem. Może czasami dać sobie 5 minut na takie narzekanie i potem wyjść z tego pokoju, tak? Albo powiedzieć sobie, dobra, ponarzekam pod prysznicem, a potem już po prostu wracam do rodziny z uśmiechem na buzi.
No dobrze, to takie postulaty. Nie narzekamy cały dzień, tylko kilka minut. Na pewno przynajmniej nie zaśmieci nam to umysłu i emocji. Dzięki Ci serdeczne. Jeszcze raz
wszystkie. Dzięki serdeczne.
A teraz, drodzy Państwo, nie narzekamy, tylko słuchamy piosenek. Właśnie teraz.
Pozdrawiam.
Po tym, jak Kuba Badach zaśpiewał 7 rok, to w zasadzie nie mam powodów do narzekań. Uwielbiam piosenkę i w wykonaniu Andrzeja Zauchy i Kuby Badacha. No, ale dzisiaj jeszcze rozmawiamy o narzekaniu. Może ktoś z Państwa chciałby się na przykład dowiedzieć, czy narzekanie ma płeć, czy inaczej narzekają mężczyźni, a inaczej kobiety, bo zazwyczaj mówimy, że to kobiety są takie bardziej narzekające, a panowie bardziej może tacy zdystansowani, może mają mniej powodów do narzekań, a może to takie niemęskie narzekać. Jak to jest? Paweł Mazanka, psycholog, jest z nami. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam panią, witam państwa.
Innymi słowy, czy narzekanie ma płeć?
Myślę, że w jakimś sensie tak. Myślę, że w jakimś sensie ma. I że jest to kulturowo uwarunkowane. Przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym. Nie chciałbym się wypowiadać za jakieś odległe kontynenty i kraje, ale powiedzmy, zostając w takim europejskim kontekście, myślę, że ma płeć. Przychodzi mi na myśl taki cytat z wiersza Adama Asnyka pod tytułem Miejmy nadzieję, gdzie on napisał, że kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, a mężom przystoi w milczeniu się zbroić.
A właśnie ja chciałam dokładnie ten sam cytat tutaj Państwu przeczytać. Pan wyjął to, mi to niemalże z ust. No właśnie, my w to wierzymy, to jest prawda.
Ja myślę, że to uwarunkowanie pociąga za sobą pewne koszty. Mhm. Bo tak, w takim może powierzchownym bardziej ujęciu, no to przyjęło się tak, że kobietą jest trochę, że jest takie społeczne przyzwolenie.
Przyzwolenie na narzekanie.
Na narzekanie albo na takie uzewnętrznianie się, tak? To że jakoś bardziej to... Tak przynajmniej w pewnym stereotypie, tak, postrzegając to, że kobietą można, prawda? No, a mężczyzna właśnie to ten, co prawda, twardo ma tutaj w milczeniu znosić różne trudy. To jest oczywiście jakieś uproszczenie, jakieś uogólnienie, ale myślę, że coś w tym jest, że Asnyk miał pewną intuicję gdzieś tam prawda, ponad 100 lat temu. I jest mi to jakoś bliskie i jakoś rozpoznaję to społecznie. Chciałbym powiedzieć o cenie, o koszcie, które może też tak powiem w imieniu mężczyzn, jeśli tak mogę powiedzieć, że płacimy za to pewną cenę. To znaczy pewna bliskość co do swoich uczuć, uzewnętrznianie tego, społeczne przyzwolenie na to, aby sobie popłakać też jako mężczyzna, prawda? Że to myślę, jakoś byłoby lżej niektórym mężczyznom oczywiście, bo to nie dotyczy przecież wszystkich, ale na pewno wielu, prawda? I różne, prawda, radzenie sobie, różne sposoby radzenia, prawda, sięganie po różne używki, prawda, i inne ucieczki, prawda, to gdzieś myślę są taką ceną, relatywnie wysoką ceną, którą mężczyźni płacą. Myślę też, że są powody do optymizmu, tak? Patrząc na to, jak zmienia się, jakie są pewne cechy młodego pokolenia, też wśród mężczyzn, tak to obserwuję wśród młodych mężczyzn, że myślę, że to w dobrym kierunku idzie, że gdzieś taka akceptacja społeczna na wyrażanie uczuć przez mężczyzn, w tym narzekania, tak, jest jakoś czymś pozytywnym. Jeśli chodzi o kobiety, myślę, że pod tym względem macie panie ciut lżej, pod tym względem oczywiście, tak, że nawet jakoś może od nas oczekujecie tego, żeby to było jakieś, no, jakieś coś, mam skojarzenie, jakaś ostoja, jakaś, coś, jakieś oparcie.
Trochę prawda, coś w tym jest rzeczywiście.
Prawda? To takie mam skojarzenia. Tak, no tak odpowiadając na pani pytanie, myślę, że ma płeć narzekanie.
No dobra, to troszkę ponarzekałeś. A można narzekać na narzekających mężczyzn? Można im pozwolić narzekać, czy raczej wyciszać takie tendencje?
Ja myślę, że to. Ja zajrzałem do słownika synonimów pod hasło narzekać i tam 34 takie synonimy mi słownik.
To prawda, tak.
Więc jest ogrom tego, zależy jak to rozumiemy, tak? Ja jeśli bym się miał tutaj pokusić o takie jakieś definiowanie czy uściślanie terminu narzekania, to raczej byłyby mi bliższe takie określenia, które gdzieś by w takim pejoratywnym kontekście to umieszczały. Samo narzekanie, prawda? Bo co innego jest się zwentylować, to tak się potocznie mówi, zwentylować wewnętrznie albo asertywnie wyrazić złość, prawda? I to może być nawet w odbiorze czasami jakoś nieprzyjemne. A co innego jest narzekać i no jakoś może, tak panie mówiły przede mną, słuchałem o pewnym takim no, myśleniu też o bliskich, o tym, z kim się spotykamy, prawda? Że takie narzekanie, tak jak ja przynajmniej rozumiem, raczej to bym widział w takim jako pejoratywne, jako no, toksyczne, tak bym powiedział nawet. Mm-hmm. Postaw toksycznych. Tak przynajmniej ja to rozumiem.
To jest taki czas, który no, coraz więcej osób, nie ma co ukrywać, ma takie nastroje pesymistyczne, zaczyna głośno wypowiadać swoje jakieś takie właśnie czy pretensje, czy żale, czy złości, innymi słowy narzekać również. Czy jest jakiś sposób, żeby no, zamiast narzekać, to nie wiem, konstruktywnie jakoś potraktować ten czas i nawet te nastroje? Czy są takie sposoby?
Ja myślę, że to jest bardzo osobiste. Niemniej są pewne rzeczy, myślę, wspólne dla mężczyzn, i dla kobiet, prawda, i dla ludzi spod każdej szerokości geograficznej. Myślę, że to jest znajomość siebie samego, świadomość tego, co się ze mną dzieje, czyli tutaj tak po linii intelektualnej, tak, znam siebie na tyle, że mi to wystarczy, aby jakoś zarządzić sobą w sytuacjach nietypowych, trudnych, zaskakujących. I to jest po linii intelektualnej, ale po drugiej
linii...
Przy założeniu, że siebie znamy, tak. I tutaj no już pojawiają się pytania o nasze wychowanie, jak byliśmy wychowywani, edukowani, jakie mamy osobiste doświadczenia, prawda? I to niemniej nie chciałbym się zatrzymać na takim intelektualnym poziomie i też jakoś po drugiej linii poszedłem takiej emocjonalnej, tak? Na ile blisko jestem swoich uczuć, na ile potrafię je nazywać, na ile potrafię je rozpoznawać. Tak już nazwanie, określenie tego, co się ze mną dzieje, często pozwala nam znacznie obniżyć napięcie, prawda? Bo to jest już coś bardziej oswojonego wtedy. Tak więc myślę, że ta sytuacja, która jest teraz aktualna, pewnej ograniczenia zdecydowanie aktywności, że taka trening, prawda, rozpoznawania swoich uczuć, to nie jest proste, tak? To nie jest proste, ale jest możliwe, tak? To też w swojej pracy zawodowej się tym zajmuję. Myślę, że to może pomagać. Aczkolwiek no, jesteśmy tutaj na poziomie pewnych ogólników, tak, z racji ograniczenia.
No jasne, jasne. Ja sobie myślę, że z jednej strony nie lubimy takich ludzi, czasem się o nich mówi smerf maruda, prawda, które ciągle
tak.
Jęczy i narzeka. Z drugiej strony też nie lubimy takich hura optymistów, bo ja mam wrażenie, że teraz po przeciwległym biegunie są takie osoby, przynajmniej takie wypowiedzi czasem słychać. Się, no, że no taki czas, że trzeba garściami czerpać wszystko, co jest w tym czasie najlepsze, relacje i to, że jesteśmy wszyscy razem. Mam wrażenie, że czasem jest to też denerwujące właśnie.
Tak, tak, tak. No to też jest pewnie bardzo...
Nie wiem, czy pan
bardzo...
też widział, czy pan widzi też takie reakcje?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Tak. Jest teraz całe to... nasze życie w dużym stopniu przeniosło się do internetu teraz w tych dniach.
To prawda.
Prawda? Jest wymiana myśli, wymiana uczuć, wymiana spostrzeżeń i zdjęć z naszego dzieciństwa. Tak, więc tak, obserwuję coś takiego. Gdzieś rzeczywiście, jeśli odnosi się to do osób, które znam, wiem, że ich usposobienie takie jest, po prostu mają pewne pozytywne nastawienie do życia, że to wtedy uznaję, że w dobie epidemii też tak, jest to coś naturalnego. Niemniej zdarzają się osoby, które no jakoś powiedziałbym nienaturalnie, czy jakoś zaskakująco teraz, prawda, wspaniale funkcjonują i myślę, że jest to wyraz tak czegoś, tak, nie dawania sobie prawa do tego, żeby czasami pocierpieć.
I czasem ponarzekać.
W dobie pandemii jakoś cierpimy, tak. I też ponarzekać, tak, chociaż zależy, jak to zdefiniujemy, to narzekanie.
Bo wygląda na to, że to narzekanie, jeżeli się je weźmie w takie jakieś ryzy, i reguły, i pewne zasady, oczywiście troszkę z przymurzeniem oka tutaj, to ono może mieć dobre strony.
Myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że w tym może być pewna energia. Narzekanie może być przekształcone w złość. Złość, uczucie złości, tak jak wiemy, jako takie, prawda, uczucia nie są ani dobre, ani złe, prawda? One nie mają moralnej wartości. Pytanie, co z nimi zrobimy. Jeśli ja narzekam z powodu tego, że mam aktywność ograniczoną, że ekonomicznie zaczynam tracić, prawda, bo dookoła wszystko się wstrzymało, to ja mogę to przekuć w złość. Jestem świadkiem czasami przekuwania tego w złość. Jest to bardzo rozwojowe. Złość, to dobrze wykorzystana złość jest ogromnym zasobem energetycznym. Takim w ogóle zarządzanie energią w kontekście narzekania, swoją energią i też w swojej pracy to obserwuję, ma bardzo doniosłe znaczenie. Taka świadomość tego, że mam jakieś zasoby energetyczne i mam też rezerwuar, pewne źródła, na przykład uczucia złości są takim rezerwuarem, że to jest ogromny potencjał i ja mogę go wykorzystać. Jeśli ja działam poza swoją strefą wpływu, zużywam tę energię w obszarach nieproduktywnych, nieefektywnych albo kontrproduktywnych, no to na końcu tego jest jakaś postać frustracji, jakaś postać zmęczenia, tak? Działałem tam, gdzie nie miałem wpływu, gdzie moja sprawczość się nie zrealizowała. To takie ludowe powiedzenie o motyce i słońcu, prawda? Że ściągam motyką w słońce. To jest przykład działania poza swoją strefą wpływu, tak? I wtedy w jakimś sensie mamy prawo narzekać. To znaczy sami się o to prosimy w tym sensie, prawda? Jeśli działam poza strefą wpływu. Działanie w strefie wpływu, myślę, czyni pewną ochronę przed narzekaniem.
Panie Pawle, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu oczywiście, no cóż, życzę jak najmniej powodu narzekania, a jeżeli już sobie narzekamy, to konstruktywnie, a jeszcze bardziej życzę takiej pozytywnej złości, o której pan Paweł Mazanka mówił, związanej z aktywnością, z działaniem, z energią, no bo właśnie skończy się prędzej czy później pandemia, a z tej naszej pozytywnej złości zamiast narzekania może coś ciekawego jeszcze się uda stworzyć. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję, że byli Państwo ze mną, mimo że, przyznam szczerze, trudne było dla mnie to spotkanie dzisiaj, bo po raz pierwszy z własnego domu właśnie prowadziłam strefę.
A dobrze poszło.
Bardzo dziękuję serdecznie i dobranoc, Agata Puścigowska.
Dziękuję bardzo, dobranoc.